W tym odcinku cyklu Kryminalne Opowieści Świat, wyodrębnionego z kanału YouTube Podejrzani, wracamy do tematu mokromafii, czyli marokańsko-holenderskich, narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących głównie w Belgii, Holandii oraz Hiszpanii, odpowiedzialnych za większość przemycanej i wprowadzanej do obrotu w całej Europie kokainy, aby przedstawić najnowsze informacje z nimi związane. Przypomnijmy, że to one mogą stać za zabójstwami brata oraz adwokata świadka koronnego, zeznającego w sądowym procesie Marengo przeciwko nim Nabila B. oraz dziennikarza śledczego Petera R. de Vries z 2021 roku. Nasze pierwsze materiały o mokromafii znajdziecie na kanale YouTube Podejrzani. Możecie też kliknąć w karty, które będą wyświetlać się w górnym prawym rogu ekranu wideo, aby przenieść się bezpośrednio do konkretnych odcinków na temat mokromafii. Tytułem wprowadzenia. Niejaki Ridouan T., marokańsko-holenderski przemytnik i handlarz środkami odurzającymi, zbudował swoją silną pozycję jako jeden z liderów mokromafii po wydarzeniach z lat 2013-2014, kiedy to wyeliminowano wielu jego konkurentów. W 2013 roku zatrzymano Bounafa A, a rok później doszło do zabójstw liderów innych grup przestępczych, Gwenette Marty oraz Samira Bayakrishana. Zdaniem agentów amerykańskiej DEA, Agencji do Walk z Narkotykami, Ridouan T. miał stworzyć jeden z najpotężniejszych międzynarodowych karteli narkotykowych w Europie, nazywany superkartelem, razem z Rafaellem I. z włoskiej Camorry, współpracującym dziś ze śledczymi, Danielem K., uważanym za szefa irlandzkiej mafii, oraz Edinem G., pseudonim Tito, baronem narkotykowym z Bośni. Jak oceniali amerykańscy śledczy, Ridouan T. odpowiadał nawet za 1/3 handlu kokainą w Europie, która praktycznie w całości trafiała do Holandii i dopiero stamtąd do innych krajów. Kartel zapewnił sobie niemal całkowity monopol na kokainę pochodzącą z Peru. Co tyczy się zaś najnowszych wydarzeń związanych z mokromafią. 6 lipca 2021 roku jeden z najbardziej znanych holenderskich dziennikarzy śledczych, Peter R. de Vries, został ostrzelany w biały dzień w centrum Amsterdamu, po tym jak opuścił studio telewizji RTL4 w Amsterdamie, gdzie odbywały się nagrania do programu RTL Boulevard, i kierował się do domu. Jedna z 5 kul trafiła go w głowę. De Vries w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł 9 dni później. Krótko po zamachu, dzięki nagraniom z kamer monitoringu, zatrzymano 2 podejrzanych. Utknęli na autostradzie, gdzie doszło do wypadku. Pierwszym z ujętych okazał się 23-letni dziś Delano G., krewny innego gangstera, odbywającego wyrok 13 lat pozbawienia wolności, m.in. za handel bronią i udział w mokromafii. Policja w Amsterdamie potwierdziła, że drugim z zatrzymanych był 36-letni Polak, który na co dzień mieszkał w miejscowości Maurik w prowincji Helderland. Spekulowano, że mógł on bezpośrednio dokonać zamachu. Później ustalono jednak, że był jedynie kierowcą. Jak twierdziły nieoficjalne źródła, a potem informowały holenderskie media, 36-letni Polak to Kamil E., w Holandii mieszkający prawdopodobnie z ciężarną partnerką i 2 dzieci. W Polsce miał być wcześniej notowany i poszukiwany. Trenował sztuki walki. Amatorsko grywał w piłkę nożną. Kilka dni przed zamachem na Petera R. de Vries zatrzymano go za grożenie bronią, jednak szybko odzyskał wolność. Sprawcy za egzekucję mieli otrzymać 150 tysięcy euro. W kolejnych dniach po zamachu służby antyterrorystyczne informowały telewizję RTL, że ryzyko powtórzenia ataku jest na tyle duże, że transmisje na żywo powinny zostać odwołane. Tak też się stało. W październiku 2021 roku ruszył proces o zabójstwo dziennikarza. Prokuratura domagała się dożywotniego pozbawienia wolności. Na ławie oskarżonych zasiedli Delano G., który miał strzelać do ofiary, oraz Kamil E. Polak twierdził, że nie wiedział o planie zamachu. Jednak śledczy byli innego zdania. Mieli posiadać dowody, jakoby Polak około tydzień wcześniej robił rozpoznanie w miejscu późniejszego ataku. Prokuratura żądała dla nich kary dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok miał zapaść 14 lipca 2022 roku. Jednak po drodze zmienił się skład orzekający. Jeden sędzia wyjechał za granicę. a do tego pojawiły się nowe dowody i nowi podejrzani w sprawie. Do grona zatrzymanych i oskarżonych w oddzielnym procesie dołączyło m.in. kilku Polaków. Mowa przede wszystkim o 27-letnim Krystianie M., którego podejrzewa się o udział w usiłowaniu zabójstwa mężczyzny w Utrechcie w 2019 roku. Został pobity młotkiem i kijem bejsbolowym oraz innego mężczyzny z października 2021 roku. Miał przywieźć sprawcę na miejsce ataku i dostarczyć mu broń. To on, zdaniem śledczych, miał również zorganizować zamach na dziennikarza. Jego znajomy występujący w sprawie jako anonimowy świadek numer 5089 zeznał, że Christian M. potwierdził, jakoby zlecenie na Petera R. de Vries wydał Ridwan T., który jednak temu zaprzecza. To ten świadek ujawnił też, że wynagrodzenie za zabójstwo sięgało 150 tysięcy euro, a przygotowania trwały od maja 2021 roku. Wpadł także pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego 30-letni Konrad W., podejrzany o przekazanie zabójcom dzień przed zbrodnią broni, samochodu oraz telefonu do kontaktu ze zleceniodawcą. Był wcześniej notowany w kraju m.in. za posiadanie środków odurzających, a w Holandii, gdzie pracował przy rozładunku tirów, za pobicie. Poszukiwano go europejskim nakazem aresztowania. W Polsce we wrześniu 2022 roku wpadł w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, współpracujących z niderlandzkimi służbami, kiedy wyszedł na spacer z psem. Polski sąd szybko zdecydował o jego ekstradycji do Holandii. Analiza DNA Konrada W. miała wykazać zgodność ze śladami zabezpieczonymi na broni oraz w samochodzie użytym podczas zdarzenia. Poza nimi w zdarzeniu miało jeszcze brać udział trzech Holendrów: Eriksson O., Jerower M. oraz Christopher W. Uważa się, że po ostrzelaniu dziennikarza nagrali go oni, a potem wideo opublikowali w internecie. Stało się ono bardzo popularne. Listopad 2022 roku przyniósł decyzję sądu o przeprowadzeniu procesu Delano G. i Kamila E. od nowa, bo na jego kontynuację przy zmianie składu orzekającego nie zgodzili się obrońcy Polaka. Rozpoczął się on w styczniu 2023 roku. Niemal jednocześnie holenderska prokuratura przekazała, że w Tilburgu, położonym w południowej części kraju, policja zatrzymała Holendra, który również mógł mieć związek z atakiem. Śledczy zarzucają mu udział w grupie przestępczej dokonującej zabójstw oraz w przygotowaniu zamachu. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze. Został aresztowany. Przysługuje mu kontakt wyłącznie z adwokatem. Sytuacja w Holandii pozostaje napięta, a wzmożoną ochroną objęci są politycy najwyższych szczebli, w tym premier Mark Rutte. Już jesienią 2021 roku pojawiły się informacje, jakoby gangsterzy Mokro Mafia mieli planować jego porwanie i zabójstwo. Wcześniej zdarzały się sytuacje, kiedy służby zatrzymały grupę osób pochodzenia arabskiego, które mogły planować zamach na Rutego w imię państwa islamskiego, a nawet radnego miejskiego podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, gdy po prostu przypadkiem podszedł zbyt blisko niego. Tymczasem proces Marengo, główny wymierzony w Mokro Mafię, w którym na ławie oskarżonych zasiada 17 osób, w tym Ridwan T. i Said R., wciąż trwa. Toczy się w specjalnie zabezpieczonej sali sądowej De Bunker na terenie więzienia Wught. Prokuratura zarzuca wszystkim, zależnie od ich roli w poszczególnych czynach, udział m.in. w przygotowaniu kilku zamachów, w tym jednego bombowego, czterech usiłowaniach zabójstw oraz sześciu zabójstwach z lat 2015-2017. W ostatnim czasie wyszło na jaw, że wspomniany na początku Rafael I., włoski boss współpracujący z Ridwanem T. w ramach superkartelu, ciężarówką dostarczał miliony euro z transakcji narkotykowych jego najstarszemu synowi, kiedy Ridwan T. przebywał już za kratami po zatrzymaniu w Dubaju w grudniu 2019 roku. Tymczasem kuzyn Ridwana T., reprezentujący go przez pewien czas jako prawnik, Józef Tagi, został w styczniu 2023 roku skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności za współpracę z Mokro Mafia. Powszechnie mówi się, że zachował się w sposób urągający zawodowi prawnika. Wpadł, gdy śledczy podsłuchali jego rozmowy z Ridwanem T. podczas jednego z widzeń w więzieniu Fürth. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek serii Kryminalne opowieści świat o mokromafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne opowieści świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O mokromafii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.